Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień
witam
dobry.
Bardzo serdecznie.
Ja też bardzo serdecznie Państwa witam.
Dzisiaj w studio w Ciechanowie, panie marszałku, zazwyczaj w Płocku gościmy pana.
No, do Płocka mam bliżej, a w Ciechanowie oczywiście bywam, bo to też, tak powiem, no, ważna część naszego województwa.
Panie marszałku, to będzie dobry rok dla województwa. Z jakim nastawieniem wchodzi pan i samorząd Mazowsza w nowy, no może trochę nerwowy, bo wybory parlamentarne, bo nieformalna kampania samorządowa. Jest pan spokojny o efektywną pracę samorządu?
Ponieważ jestem altruistą i optymistą, to powiem, że tak, jestem ostrożnym optymistą, jeżeli chodzi o ten rok. Jest kilka pewnych elementów, które no tutaj o tym przesądzą. No na pewno wie pani kwestia pokoju w Ukrainie. No, czy uda się przejść do negocjacji, czy Rosja odpuści? To fundamentalne pytanie, bo to ma wpływ na bardzo, bardzo wiele dziedzin naszego życia, również na nasze warunki życia, tak? Bo na pewno inflacja, problemy z ceną surowców energetycznych na pewno są pochodną, w jakimś stopniu oczywiście są pochodną tej wojny. No drugi element to jest pytanie, na ile nam odpuści wirus, bo kolejne mutacje się pokazują. Więc no, mamy teraz znowu taki powrót mieszanych infekcji kataralno, tam grypowo, właśnie
epidemia wręcz nazywana
tak,
jest.
Tak, tak. Więc wie pani, no z jednej strony są to oczywiście zagrożenia związane też z inflacją, z tym wszystkim, ale z drugiej strony mamy dość optymistyczny budżet, budżet rekordowy, jeżeli chodzi o samorząd województwa. Przypomnę, że wchodzimy w 25 rok naszego funkcjonowania i to jest budżet na poziomie, jeśli chodzi o po stronie wydatkowej, ponad 6 miliardów 700 milionów złotych, więc bardzo duży. Mamy 20% przeznaczonych na inwestycje, więc na, tylko na własne nasze inwestycje to będzie 1,5 miliarda plus pieniędzy unijne, które uruchamiamy w tej chwili już z tej nowego budżetu, czyli budżetu na lata 2021-2027. No mamy też bardzo dobre programy wsparcia dla naszych partnerów w gminach, powiatach, w organizacjach pozarządowych. Więc jeżeli wszyscy będziemy się starali, że tak powiem, odpowiedzialnie pracować, plus no, ustabilizuje się sytuacja ekonomiczna, bo ja nie wierzę to, żeby nagle się tak okazała cudownie i powrót do jakiegoś dużego wzrostu gospodarczego i taki gwałtowny spadek inflacji, tego chyba nie będzie miało miejsce. No więc oczywiście to, co pani powiedziała, na pewno będą napięcia związane z kampanią wyborczą do parlamentu. Natomiast no cóż, no, nasze wybory zostały przesunięte na wiosnę 2024 roku, dokładnie na kwiecień. Pracować trzeba, robić swoje trzeba. Pani pyta, czy będziemy efektywnie pracować. No, samorządy naprawdę starają się i samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, radni wszystkich kategorii, starostowie, marszałkowie. No, staramy się wszyscy pracować naprawdę, żeby wykorzystywać wszystkie potencjały własne, plus te pieniądze unijne, plus dobra współpraca, więc myślę, że w tej warstwie to tutaj nie spodziewam się jakichś dużych zagrożeń. Natomiast będą zagrożenia i ja to już widzę i diagnozuję, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. Tutaj dramaty przeżywają szpitale i to wszystkich kategorii. To wynika niestety z głębokiego niedofinansowania leczenia szpitalnego, bo nie są procedury wycenione obiektywnie. Poza tym decyzje podnoszące wynagrodzenia, nie wskazujące jednocześnie, jak pokryć ten wydatek. Z jednej strony inflacja, koszty leków, koszty materiałów medycznych, no to wszystko powoduje, że szpitale są w trudnej sytuacji, a w związku z tym powiaty są w najtrudniejszej sytuacji. No, powiat ciechanowski na przykład nie ma tego problemu, bo
no
nie ma szpitala, bo
to jest,
tak, jest jednym z nielicznych. Niektórzy mówią, że to są szczęściarze, jak nie mają szpitala. Powiat, który nie ma szpitala, to się zalicza do szczęśliwych. No więc oczywiście też i w edukacji są problemy związane, no przede wszystkim z takim ciągle niskim uposażeniem nauczycieli. Więc na pewno będzie dużo napięć, ale z drugiej strony tej warstwie inwestycyjnej, modernizacyjnej, no to zrobimy wszystko, żeby iść do przodu.
Panie marszałku, o budżecie już pan wspomniał. Czy samorząd województwa oprócz znanych nam programów zaproponuje coś nowego w tym roku?
Wie pani, co roku wymyślamy coś nowego i oczywiście to nie jest takie wymyślanie, tylko wsłuchujemy się w potrzeby społeczeństwa. I taką mam diagnozę od paru ładnych lat, że ludziom są potrzebne duże inwestycje, drogi, koleje i tak dalej. Ale naprawdę też każdemu z nas są potrzebne te małe, rozwiązujące, lokalne problemy, poprawiające najnormalniej w świecie te warunki życia, w których w najbliższym otoczeniu. To są małe projekty w sołectwach, to są projekty osiedlowe, to są projekty dotyczące centrum integracji w środowisku wiejskim czy miejsko-wiejskim. To jest pomoc dla strażaków, to jest rewitalizacja zabytków. Więc te wszystkie projekty będą i programy będą kontynuowane, ale wymyślamy nowe. Na przykład zupełnie nową rzeczą jest i pierwszy już żeśmy podzielili wsparcie dla zakupu do autobusów szkolnych dla gmin, tak? Niektóre gminy muszą dowozić uczniów do swoich szkół. Pomagamy, 300 tysięcy wsparcia, 46 gmin z tego skorzystało. Teraz wymyśliliśmy właśnie taki program wsparcia dla centrów integracji w środowisku wiejskim. Do tej pory można było korzystać z programu rozwoju obszarów wiejskich, z pieniędzy unijnych. No, to się kończy. Więc chcemy pomóc z własnego budżetu. Następny temat to chociażby wsparcie dla spółek wodnych. No to był zaniedbany obszar. Spółki wodne to są dobrowolne zrzeszenia rolników, którzy muszą dbać o meliorację, muszą dbać o rowy odwadniające, a bez pieniędzy i nakładów finansowych często to nie jest możliwe. I oni po prostu ich nie stać na to, żeby wykładać po kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy na różne inwestycje tego typu. I tutaj też pomagamy. Uruchamiamy nowy projekt wsparcia dla na przykład instrumentów dla orkiestr. No niby taka mało istotna rzecz, ale mamy ponad 100 orkiestr studentych na Mazowszu i to jest często młodzież zaangażowana w to i czasami nie stać ich na instrumenty. Instrumenty są bardzo drogie, wbrew temu, co się wydaje. Też zaproponowałem taki projekt dotyczący rewitalizacji miejsc pamięci narodowej, jakichś upamiętnień naszej walki o niepodległość, postaci. No czasami to aż przykro, kiedy się spotyka zaniedbane czy groby naszych bohaterów, czy jakieś upamiętnienia, więc o to też będziemy chcieli pomóc, zadbać, tak? Więc jest ich 20 tych programów.
Ale wszystkie dotychczas prowadzone pozostają.
Tak, oczywiście wszystkie dotychczasowe pozostają. To są inwestycje ważne dla równomiernego rozwoju, to jest baza sportowa, to są drogi dla transportu w produkcji rolniczej. No, to jest taki chyba najbardziej oczekiwany przez strażaków trzykierunkowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych w zakupie samochodów, w modernizacji strażnic i w doposażeniu w ten sprzęt służący ratownictwu, czy też wsparcie dla wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Jednym słowem, no, chcemy też pomagać wszystkim tym środowiskom, które są same aktywne. To są często wielopokoleniowe tradycje, na przykład u strażaków, którzy oddają swój czas, swoją pracę, wysiłek, żeby ratować innych, pomagać innym. Mamy na Mazowszu 1900 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 70 tysięcy druhen i druhów. I uważam, że po prostu temu środowisku trzeba pomagać po to również, żeby oni czuli sens swojego powołania, bo to nie jest żadna praca, to jest służba i powołanie.
Grupa, która cieszy się największym, niekwestionowanym zaufaniem społecznym, to trzeba podkreślić.
No tak, wie pani, na przykład ja muszę powiedzieć, że staramy się szczególnie takie bohaterskie czyny jakoś dostrzegać i powiem pani, że czasami to są tak wzruszające momenty. Ci ludzie nie muszą, tak? A często naprawdę to jest czasami na granicy heroizmu to, co oni robią. I uważam, że dzięki temu czujemy się wszyscy bezpiecznie po prostu.
Panie marszałku, na chwileczkę do spraw unijnych chciałabym nawiązać. Środki unijne to takie zagadnienie, które elektryzuje wręcz chcących rozwijać swoje małe ojczyzny. Rozpoczął się nowy etap oczywiście środków unijnych. Które programy zostały już ogłoszone? Beneficjenci na jakie wsparcie mogą liczyć w tym najbliższym programowaniu unijnym, proszę powiedzieć?
Tak, no realizujemy część ze środków jeszcze z tej perspektywy, tak zwanej perspektywy poprzedniej, czyli z lat 2014-2020. To są głównie jeszcze projekty dla przedsiębiorców na wyposażenie ich firm. Też jeszcze realizujemy część projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, takich jak projekty dotyczące gospodarki wodno-kanalizacyjnej, dróg lokalnych, ale już wkrótce zaczniemy ogłaszać pierwsze nabory do nowej perspektywy, czyli na tą perspektywę 2021-2027, chociaż mamy już 2023 rok. Więc oczywiście to one będą sekwencyjnie uruchamiane kwartałami, tak? Co kwartał kilka tych naborów. Także do końca tego roku i najpóźniej do pierwszego kwartału wszystkie działania i wszystkie priorytety będą już nabory uruchomione. Dlatego no, dzisiaj tu nie sposób to rozpisywać na taki scenariusz, ale zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzili nasze strony internetowe na Mazowi, mazowia.pl i też stronę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Tutaj z kolei wpiszecie Państwo Fundusze Europejskie dla Mazowsza pisane razem.eu, czyli Europejska Unia, no to znajdziecie tam cały nasz program regionalny. To jest potężna kwota 2 miliardów 97 milionów euro. Czy jak to pomnożymy 4,7, a taki jest kurs na dzisiaj, no to mamy blisko, trzeba powiedzieć, około 10 miliardów złotych w 10 różnych priorytetach i te pieniądze możemy wykorzystywać i na inwestycje, i na projekty miękkie dotyczące chociażby procesów edukacji, rynku pracy, przeciwdziałania wykluczeniu, mówię o tej warstwie społecznej. A w inwestycjach to podniesienie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, no cała sfera badawczo-rozwojowa, ale to może bardziej dotyczy ośrodków akademickich, no dodatkowo jeszcze cyfryzacja, ekologia, gospodarka odpadami, kwestie bioróżnorodności, dziedzictwo kulturowe, historyczne, no każdy może coś znaleźć dla siebie. I w warstwie samorządów, ale też przedsiębiorcy na pewno będą mogli skorzystać z tych nowych pieniędzy unijnych. I zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym, bo trzeba teraz przygotować projekty, bo jak ktoś zostanie, tak powiem, w blokach startowych i będzie liczył, że a może złożę za rok, za dwa, to się może okazać, że to tak nagle przyspieszy, że pieniędzy już nie będzie, więc...
Samorządowcy w tym studiu mówią, że mają pełne szuflady projektów, czekają no, tylko zobaczymy. Na ogłoszenie.
Zobaczymy, wie pani, mówiąc szczerze, czasami mają wizję, a nie projekty, bo projekt gotowy to jest projekt techniczny, projekt budowlany, wszystkie pozwolenia, tak żeby można było położyć, wygrać i zacząć realizować. A często to są wizje, więc teraz spieszcie się, szanowni państwo, nasi partnerzy, beneficjenci i przygotowujcie projekty, ale gotowe.
Panie marszałku, a jak jeszcze powiaty Polski Wschodniej mogą dodatkowo skorzystać ze środków unijnych?
To znaczy tutaj poza metropolią warszawską, czyli poza Warszawą i 9 otaczającymi powiatami, cała pozostała część województwa jest objęta programem Polska Wschodnia. No to jest 2,5 miliarda dla 6 regionów, 5 całych województw wschodnich plus ta część Mazowsza i tam jest no tak statystycznie około 400-420 milionów na taki region, więc tutaj też oczywiście są odpowiednie działania, też trzeba to monitorować, czytać i też próbować skorzystać.
Krajowy Plan Odbudowy. To są słowa, które chyba najczęściej są ostatnio powtarzane w mediach, wśród rozmów polityków wszystkich. Czy wierzy pan jeszcze w to, że te środki jednak do nas trafią?
Wie pani, ja wierzę, dlatego że ja sądzę, że jednak rozsądek zwycięży. No, to wie pani, to tak jakby pani, przepraszam, ktoś dawał 23 miliardy euro, a pani mówi, a ja tego nie wezmę.
Bo to z Brukseli.
Bo to z Brukseli. No wie pani, są pewne granice, bym powiedział, roztropności, tak? Których no, nie wolno się kierować jakimś takim, jakby to ująć, żeby to nikogo nie urazić. No brakiem wyobraźni. No nie wolno mówić jakiejś hipotetycznej tam, nie wiem, dominacji Brukseli i tak dalej. 23 miliardy euro leży i czeka. No to powinniśmy zrobić wszystko, żeby te pieniądze w formie dotacji bezzwrotnej wziąć. No a dodatkowo jest jeszcze kolejne potencjalne 30 miliardów euro do wzięcia na zasadzie bardzo dobrze nisko oprocentowanych kredytów. Tutaj oczywiście w tym pierwszym etapie Polska zawnioskowała 13 miliardów, no ale też się przydadzą, bo dzisiaj, kiedy to oprocentowanie w bankach tak znacznie wzrosło, to nawet uzyskanie takich pożyczek bardzo korzystnych na dużo niższym oprocentowaniu niż bankowy, no wszystkim się opłaci, przedsiębiorcom i samorządom, inwestorom, no wszystkim.
Także czekamy na
trzeba po prostu przyjąć te rozwiązania, które są logiczne w parlamencie. Ja mówię, skończyć ten chocholi taniec wokół tego, powiedzieć, że to jest najważniejsze, to jest cel i tutaj naprawdę nieważne, kto jest w koalicji, kto jest w opozycji. Ważne, żeby te pieniądze trafiły, bo koalicje i opozycje się zmieniają, natomiast pieniądze to będą na trwale wbudowane w polską gospodarkę i to jest najważniejsze.
Inne kraje europejskie już korzystają z tych środków. W Portugalii chce szpitale wyposażać, w odnawialne źródła energii inwestować, a więc myślę, że nam by się przydały
wie
te pani, pieniądze.
Dla nas to też jest niezwykle ważne, bo kilka miliardów złotych jest zawartych właśnie dla szpitali, bo jeżeli chodzi o program regionalny, to na szpitale nie ma nic. Jest tylko na podstawową opiekę zdrowotną i na specjalistykę, czyli ten taki bezpośredni kontakt z chorym. Natomiast nasze szpitale ciągle wymagają modernizacji. Udało nam się na szczęście prawie 500 000 000 złotych z tak zwanego programu projektu covidowego pomóc tym naszym szpitalom powiatowym, wojewódzkim, też resortowym, ale naprawdę nie wzięcie tych pieniędzy i nie modernizowanie naszych szpitali przy takim problemach ze szpitalnictwem, no to jest po prostu to grzech. Wie pani, proszę, nie chcę używać durnotnych słów. No ale chociaż, jeżeli ma ktoś elementarny patriotyzm, to powinien zrobić wszystko, żeby te pieniądze były, tak.
Panie marszałku, o służbie zdrowia już pan powiedział, no wciąż boryka się z problemami. Czy ta dziedzina będzie szczególnie wspierana przez samorząd Mazowsza? Proszę powiedzieć, na co może liczyć szpital w Ciechanowie, który realizuje potężną inwestycję?
Wie pani, może liczyć zawsze na pieniądze, na modernizację, na doposażenie w sprzęt. Natomiast mamy ograniczone możliwości i prawne, i rzeczywiste, żeby ciągle pokrywać ujemny wynik finansowy. Zresztą Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że to nie jest zgodne z prawem, że obowiązkiem wydatków, pokrywania wydatków bieżących ma państwo polskie, a nie samorządy. Przerzucono to na nas. Myśmy tę sprawę skierowali do Trybunału Konstytucyjnego. Wygraliśmy sprawę. Mamy roszczenia wobec Skarbu Państwa. Oczywiście, że to jest centrum naszego zainteresowania i pomagamy w taki sposób, jak możemy, no ale no nie możemy w całości wyręczać państwa polskiego. Więc dlatego tym bardziej, jeśli tę warstwę inwestycyjną i modernizacyjną chodzi, to tu powinny być uruchomione pieniądze polskie i unijne. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki bieżące, to musi nastąpić wreszcie obiektywna, uczciwa ocena, wycena świadczeń. Bez tego to jest ciągle znikający punkt. Dzisiaj zadłużenie szpitali w Polsce pewnie już sięga grubo powyżej 23 miliardów złotych. To jest proces, który ciągle narasta. Są jakieś potem czasami momenty oddłużenia, program A, program B i tam różne pomysły, jak tutaj zrobić, żeby dopóki nie będzie zbilansowania po stronie kosztów i przychodów z jednej strony, jeżeli chodzi o procedury medyczne i też nie będzie pewnych regulacji ucywilizowania wynagrodzeń. Bo powiedzmy sobie szczerze, no w prywatnych placówkach można płacić lekarzom, pielęgniarkom tyle, ile się uważa za stosowne, żeby firma mogła funkcjonować. No ale w publicznej służbie zdrowia to tak jak w samorządach, no są pewne, powiedziałbym, siatki płac i też powinno w publicznej służbie zdrowia one obowiązywać. No dzisiaj to jest, w ogóle wymknęło się wszystko spod kontroli. Powstała cała kategoria, ja to nazywam lekarzy z plecakiem, którzy mówią, jak mi nie zapłacisz 220-240 zł za godzinę, to ja na dyżur nie przyjadę. Jak on nie przyjdzie na dyżur, to nie można rozliczyć tego z funduszem, tak? I jest kwadratura koła i dyrektorzy pod szantażem oczywiście muszą płacić i się okazuje, że człowiek za dyżur zarabia więcej niż drugi człowiek za cały miesiąc, tak? Więc no też to trzeba ucywilizować i wreszcie opanować tą całą rozedrganą i roztrzęsioną służbę zdrowia w wymiarze szpitali przede wszystkim, bo tu jest największy problem.
A proszę powiedzieć, jak pan widzi finał inwestycji w Ciechanowie, czyli przebudowę, rozbudowę bloku zakaźnego, to będzie taki ważny punkt na mapie systemu szpitali zakaźnych na Mazowszu?
Wie pani, kiedy się zaczęła epidemia, no to przyjechałem tutaj, zobaczyłem stojący, opuszczony pawilon, który kiedyś był oddziałem zakaźnym. No był, o co prawda, mały oddział zaadoptowany w innym miejscu. No ale potem to wszystko się rozwinęło. Musieliśmy uruchamiać szpitale tymczasowe, kontenerowe, więc poszliśmy po rozum do głowy i trzeba tam, gdzie to jest możliwe, te oddziały zakaźne tak skonstruować, żeby one były w takim wymiarze do wykorzystania na choroby zakaźne, jakie są niezbędne. Natomiast w przypadku epidemii, żeby szybko można było je dostosować. I dlatego na przykład w Płocku będzie oddział przebudowany na oddział zakaźny i rehabilitację. Tutaj w Ciechanowie będzie przebudowany na oddział zakaźny i psychiatrię. I w ten sposób, no jak przyjdzie godzina, że tak powiem, epidemii, no to będziemy mogli mieć kilkadziesiąt łóżek o wysokim standardzie, o izolacji, o śluzach i tak dalej, po to, żeby można tych ludzi ratować i leczyć. Bo dzisiaj nie znamy patogenów, które się mogą jeszcze pojawić. Pojawił się COVID, chociaż niektórzy uważali, że można pozamykać szpitale zakaźne, bo zajmowały się wirusowym zapaleniem wątroby ostatnio. No, niektóre wyspecjalizowane zajmowały się AIDS. No niektóre tam biegunkami u dzieciaków. No i nagle się okazało, że tych wszystkich miejsc brakuje, więc trzeba pójść po rozum do głowy. I oczywiście tutaj wykładamy ponad 40 milionów złotych i to będzie bardzo nowoczesny pawilon, taki właśnie dwufunkcyjny, z takim przeznaczeniem, że gdyby epidemia jakaś się pojawiła, no to będziemy tam mogli leczyć w sposób kwalifikowany ludzi.
Panie marszałku, pozostaniemy na ciechanowskim podwórku. Jaki będzie los centrum administracyjnego w Ciechanowie? Budowa została wstrzymana w ubiegłym roku, wszyscy to wiemy. A więc planowane wstępnie otwarcie budynku jesienią tego roku, no chyba absolutnie jest niemożliwe. Proszę powiedzieć, jak pan widzi rozwiązanie tego problemu?
Pewnie będzie przesunięcie półroczne, co najmniej półroczne. Wie pani, no to też jest wynik wielu splotu różnych okoliczności, ale głównie niestabilnego rynku budowlanego, szalejących cen, inflacji. No wykonawcy postawili bardzo wygórowane żądania, żeby kontynuować budowę. No jeszcze poprzednie władze powiatu, pani starosta się na to nie zgodziła i tutaj absolutnie uważam, że miała rację. Ja też bym się nie zgodził, bo to trzeba w granicach rozsądku być w tym dialogu. Rozumiem, że rosną koszty wykonawcom, ale też to trzeba po prostu, to jest wszystko wyliczalne. Oni zeszli z budowy, więc dokonaliśmy teraz inwentaryzacji. Wyliczyliśmy, ile im, tak powiem, powinniśmy zapłacić na tym etapie budowy. Nie chcą tych pieniędzy, bo nie przedstawili faktur. Oni żądają kilka razy więcej pieniędzy, no więc zdeponujemy te pieniądze w takim depozycie bankowym, tak, do ewentualnego procesu sądowego. Natomiast po wycenie tego, co zostało do zrobienia, ogłosimy przetarg, dokończymy tą budowę. No i rzeczywiście, no, na jesień tego roku pewnie nie, ale postaramy się, żeby na początku przyszłego roku, do połowy przyszłego roku, ten budynek został zbudowany, wykończony i dla swoich celów, dla których był pomyślany, żeby był już wykorzystywany. No, wie pani, powiat musi się nieuchronnie wynieść z tego starego, to chyba Lipsk się nazywa te budynki, tak? No przecież to one nie mają ani wydolności energetycznej i nawet z tych względów, no, efektywności energetycznej muszą być zmodernizowane, więc myślę, że potem powiat po przeniesieniu się do nowych pomieszczeń będzie musiał wyremontować, zmodernizować, termomodernizować te, a tutaj no, będą pieniądze unijne na to. Więc ja myślę,
ale myślę,
że,
panie marszałku, że rozwiąże to panu problemy, jeśli chodzi o lokalizację marszałkowskich instytucji.
No zdecydowanie, no dlatego to budujemy wspólnie z powiatem, bo przecież pani wie, że w delegaturze to jest bardzo mało pomieszczeń, że niektóre nasze instytucje też są, tak powiem, kątem u innych, więc no tu skoncentrujemy w tym budynku oczywiście te wszystkie instytucje. No też będziemy otwarci na współpracę tutaj z podmiotami lokalnymi.
Ile może kosztować dokończenie tej inwestycji?
Nie wie pani, nawet to będzie podlegało procedurom przetargowym, więc będą odpowiednie pieniądze zabezpieczone w budżecie. One się pojawią i wtedy to będzie no, powszechnie wiadomo. Natomiast na pewno dzisiaj po pierwsze nie wiem, a po drugie nawet gdybym wiedział, to tyle nie powiem w radiu.
Oczywiście. Panie marszałku, Nastąpiła zmiana w samorządzie powiatowym. Od 28 grudnia jest nowy starosta, nowy zarząd. Jakie nadzieje pan wiąże z tym nowym otwarciem?
Wie pani, ja bardzo żałuję, że do tego doszło. Nie musiało moim zdaniem do tego dojść. Zabrakło u pani starosty elementarnej zasady pewnej przezorności, bo powinna przyjść do mnie, porozmawiać, zgłosić problemy, jeżeli takie problemy były. Ja powiem pani uczciwie, że nie wiem. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jakie były motywacje wewnętrzne, że pani starosta zrezygnowała z członkostwa w Polskim Stronnictwie Ludowym. Nikt jej do tego członkostwa w swoim czasie nie zmuszał. To wydaje się, że był rok 2017. Sama wstąpiła. Teraz nie uprzedziła mnie. No, byłem też nawet zaskoczony, dlatego że rano właśnie tutaj byłem w sprawie budynku. No, rozstaliśmy się po uzgodnieniach. No a późnym popołudniem dostałem informację, że złożyła tą legitymację i to powiem i pismo, że występuje ze stronnictwa. Potem doszedłem, że to było nawet wcześniej niż to nasze spotkanie, więc nawet podczas tego spotkania niczym nie wspomniała, co było dla mnie zdumiewające później. No potem to już to były efekty, tak? To niestety jest tak, że każda decyzja tego typu no, pociąga za sobą kolejne. Więc żałuję, że tak się stało, bo mieliśmy bardzo wielkie nadzieje związane z panią Joanną Potocką-Rak. No cóż, doszło do zmiany. Takie były decyzje lokalnych struktur i ja je podzielam i rozumiem, tak, bo no nie można być trochę tak, trochę tak. Natomiast deklaruję współpracę z nową większością, w której też jest część, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego pozostał w tej większości. Niestety utraciliśmy funkcję starosty. Natomiast deklaruję współpracę, deklaruję poparcie, bo najważniejsze są oczywiście rozwiązywanie tu problemów społeczności lokalnych, realizacja chociażby tej inwestycji, ale też wielu innych.
No kilku innych.
A nie tam emocje, wie pani, jakieś ambicje czy rozczarowania pojedynczych działaczy. Działacze przemijają, a budynki zostają na przykład.
Dla potomnych.
Tak
panie
jest.
Marszałku, czego chciałby pan życzyć naszym słuchaczom na ten cały 23 rok, proszę powiedzieć?
A wie pani, ja nad tym się zastanawiałem i takie mam życzenia składające się z trzech słów ogólnych i trzech słów indywidualnych życzeń. Tak ogólnych to życzę pokoju w kontekście tej Ukrainy, spokoju, w sensie takiego spokoju wewnątrz kraju i rozwoju. No, o tym przez cały czas tutaj mówimy. A w sensie indywidualnym to są trzy życzenia. To jest zdrowia, szczęścia, bo trzeba być zdrowym i mieć szczęście, no i pomyślności, czyli tego, co nazywamy pewnym dobrostanem, tak? Bo i zdrowie, i szczęście, i pomyślność to jest takie poczucie dobrostanu człowieka. Więc tego wszystkim państwu życzę. Sobie zresztą też.
Panie marszałku, bardzo dziękuję za to
spotkanie.
No i
redakcji też to życzę.
Dziękujemy uprzejmie i zapraszamy już na kolejne spotkania i w Ciechanowie, i w Płocku. A dzisiaj moim i państwa gościem był pan Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam.
Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.